Ostrzegamy, szklanka na drogach Podlasia i Pomorza.
Szczególnie niebezpiecznie jest na drogach wojewódzkich.
Od 12 godzin Mariusz T. jest na wolności. Mordercy czterech chłopców nie udało się zatrzymać w więzieniu.
Nie wiadomo, gdzie T. przebywa. Wiadomo, że pod specjalnym nadzorem policji.
Ta sprawa pojawi się na pewno w kontrwywiadzie RMF FM.
Gościem Konrada Piaseckiego już za chwilę będzie Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości.
W faktach o 8 ostrzegamy kierowców. Zderzenie ciężarówki z samochodem dostawczym na Krajowej 17 w Jatutowie na Lubelszczyźnie.
Do wypadku doszło na odcinku Zamość, Tomaszów, Lubelski. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 10.
Wahadło także na Krajowej 28 w Krośnie. Ciężarówka zderzyła się tam z samochodem. Jedna osoba w wypadku została ranna.
Aktualny obraz faktów.
12 lutego w pogodzie trwa próba sił między zimą a wczesną wiosną.
Temperatura w okolicach zera i to niestety można poczuć o poranku i na drodze, i na chodnikach.
Bardzo ślisko w Trójmieście i na Pomorzu, informujecie dzwoniąc na gorącą linię RMF FM. Wasze doniesienia potwierdza Kuba Kaługa.
Niestety, uważajcie zwłaszcza na drogach wojewódzkich. Od rana w kilku wypadkach rannych zostało 6 osób. Utrudnienia na trasie z Wicka do Łeby. Tam auto uderzyło w drzewo. Przejezdna powinna być już droga Cewice-Lęborg. W Osowie Lęborskim po zderzeniu dwóch aut do szpitala trafili mężczyzna i kobieta.
A numer gorącej linii RMF FM powtarzamy 600 700 800.
Czas na kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki, jego gość. Dzień dobry.
Były minister sprawiedliwości, prawnik Zbigniew Ćwiąkalski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Patrząc na sprawę Mariusza, to wstydzi się pan za własne państwo?
Nie, dlatego że próbujemy stworzyć wrażenie, że w każdym innym kraju więźniów tego typu po odbyciu kary od razu się umieszcza w zamkniętych zakładach, a to jest nieprawda. Oni po prostu
są takie kraje jak Niemcy. Ale w Niemczech się zatrzymuje taki.
Przepraszam bardzo, ale ustawa dotyczy tylko tych osób, które zostały skazane po jej wejściu w życie, czyli w czasie jej obowiązywania. W Polsce jest dokładnie odwrotnie.
Nie ma pan przekonania i poczucia, że państwo szło w tej sprawie, mówiąc kolokwialnie, po bandzie, szarpało się, napinało, a i tak zawiodło?
Nie. No, trudno mówić o tym, że państwo zawiodło. Zastosowano wszystkie możliwe procedury prawne, a nawet próbowano zrobić coś więcej, chcąc spełnić oczekiwania przynajmniej części społeczeństwa, że sprawca dalej pozostanie w więzieniu.
Czyli pana szokuje to, że parę godzin przed terminem wyjścia, po 25 latach znajduje się u więźnia materiały niby pornograficzne, które zresztą pornografią się wcale nie okazują?
No zaskakuje w każdym razie, dlatego że przecież byłem ministrem sprawiedliwości, więziennictwo podlega ministrowi sprawiedliwości. Wiem z własnej obserwacji, jak wyglądają przeszukania, no i nagle zaskakuje mnie, że codzienne przeszukania tego nie wykryły, a nagle przeszukanie na dzień prawie, że przed wyjściem, no przynosi takie rewelacje.
A rozumie pan mechanizm, jaki przynosi takie rewelacje?
No mogę sobie wyobrazić oczywiście, że zrobiono coś ponadstandardowego, żeby jeszcze podjąć jakąś dramatyczną próbę zatrzymania Trynkiewicza w zakładzie karnym.
Ale nie aż tak daleko to poszło, żeby podrzucić mu jakieś materiały do celi, bo gdyby mu podrzucono, jak mówi, no skądinąd słusznie minister sprawiedliwości, no to pewnie byłyby takie materiały, które by prokuraturę skłoniły do postawienia jakichś ostrych zarzutów.
No całkowicie się z tym zgadzam, dlatego że na pewno by to zrobiono bardziej profesjonalnie. No trudno podrzucać materiały, które są wysoce wątpliwe.
W tej sprawie dyrektor więzienia się nie popisał, uważa pan?
No nie znam mechanizmu. No trzeba by najpierw zapytać dyrektora więzienia. Przecież on nie podejmował takiej decyzji jednoosobowo, z kim się musiał konsultować. No naiwne byłoby twierdzenie, że sam sobie na własną rękę nagle w ostatniej chwili coś tam wymyślił.
Pan na miejscu swojego następcy, czyli ministra Biernackiego, myślałby o odwołaniu szefa więzienia, czy jednak nie?
No nigdy nie zaczynałem od odwołania. Najpierw wolałem, żeby w takich wypadkach skierować kontrolę, która bardzo szczegółowo tą sprawę wyjaśni. Poza tym się zajmuje także prokuratura. Wystarczyło wczoraj wysłuchać rzecznika prokuratury, doktora Andrzeja Muchy, który o tym mówił.
A to jest sprawa, za którą minister sprawiedliwości powinien, czy po której powinien rozważyć własną dymisję?
No to uśmiecham się oczywiście, bo to jest bardzo wdzięczny temat. Ja wiem, że spora część mediów lubi coś takiego, jak gdzieś się zwalnia ministra, dymisjonuje i tak dalej. Sam tego doświadczyłem, też oczywiście przez więziennictwo. Ale uważam,
no tyle, że to pana to premier odwoływał.
No tak, ale bez przesady. Także, no znaczy, uważam, że no dokładniej prezydent uważam, że na wniosek premiera.
Na wniosek premiera.
Tak. Uważam, że nie, no, nie ma powodu, żeby akurat sięgać aż po ministra. Ja wiem, że opozycja bardzo chętnie by to widziała.
To nie była cała ta sprawa, nie była demonstracją pewnej bezradności państwa?
To nie była kwestia bezradności państwa. To była chęć zadowolenia części społeczeństwa i pokazania, że tego typu sprawcę uda się za wszelką cenę zatrzymać w zakładzie karnym. No na szczęście można mówić oczywiście o niedoskonałości tych procedur, dlaczego dopiero tam uchwalono to w lipcu, czy w lipcu to weszło pod obrady Sejmu nawet ubiegłego roku, być może trzeba było wcześniej, ale te 3 tygodnie, jeżeli chodzi o ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, i tak by nic nie dały, no bo widać po terminach sądowych.
Pan uważa, że dobrze się stało, że Mariusz T. wyszedł z więzienia? I wyszedł na wolność?
To znaczy, powiem tak, że na pewno ze strony Mariusza T. nic nikomu nie grozi, dlatego że operacja...
A skąd to pańskie przekonanie?
No, z operacji policyjnej. No mniej więcej się trochę orientuje, jak taka operacja może wyglądać.
No jak wygląda?
No właśnie tak, jak pokazywano, prawda, że go wywieziono w konwoju antyterroryści i jest dozorowany tak mniej więcej jak świadek koronny, czyli na pewno z jego strony nie grozi niebezpieczeństwo nikomu. Przez dłuższy okres czasu. No przecież wiemy dobrze, że żaden minister ani spraw wewnętrznych, ani komendant policji nie pozwoli sobie na to, żeby w tym czasie Trynkiewicz coś komuś zrobił, no bo to jest koniec kariery zawodowej tych osób.
Czyli uważa pan, że jego się da na tyle skutecznie kontrolować i odstraszać od popełnienia kolejnych przestępstw, że będzie zupełnie niegroźny dla otoczenia?
Do ostatecznej decyzji sądu na pewno tak. Nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Jest 24 godziny nadzorowany, porusza się w towarzystwie policjantów z dyskretną obstawą. Nie ma obawy.
A gdyby było tak, że on już po wsze czasy będzie na wolności, przynajmniej odpukać do momentu popełnienia kolejnego przestępstwa, to da się przez kilka czy kilkanaście lat tak go strzec?
No to świadków koronnych się da, natomiast zawsze się da, tylko to jest kwestia kosztów i zaangażowania odpowiednich sił. Pytanie, czy taka potrzeba istnieje. Poza tym niektórzy myślą, że jak on zostanie umieszczony w Gostyninie, to tam będzie do końca życia. Przecież sąd co pół roku będzie orzekał o tym, czy go dalej tam trzymać, czy nie.
Panie ministrze, panie profesorze, a ma pan do siebie pretensje w całej tej sprawie?
No nie bardzo wiem. Ja wiem, że to bardzo populistyczne i sympatycznie jest zarzucać kolejnym ministrom.
Ja się zastanawiam, dlaczego ministrowie sprawiedliwości nie wpadli na to, że no jest pewien problem zamiany kary śmierci na 25 lat więzienia i że w którymś momencie, a dokładnie mniej więcej w 2013-2014 roku, gdzie wszyscy ludzie zaczną wychodzić z więzienia.
Ale zabójcy, i to wielokrotni, wychodzą i po 15 latach, i po 25 latach.
Ale nie ci, którzy byli skazani na karę śmierci.
No ale takich jest kilku zaledwie. No to raczej jest pytanie. No,
ale może trzeba było myśleć o nich właśnie.
Ale to trzeba sięgnąć do materiałów z 89 roku, wtedy kiedy uchwalano amnestię, i zapytać, kto był wtedy za tym, żeby karę śmierci zamienić na 25 lat, a nie wprowadzić kary dożywotniego pozbawienia wolności.
Ale dzisiaj, rozumiem, pan powie o tym, co stało się w 89 roku, że głupota.
Nie, no oczywiście brak rozsądku, a dokładniej powiem inaczej. Brak taki klasyczny dla nas częsty przewidywania tego, co się stanie za 25 lat, czyli brak myślenia długofalowego.
No ale skoro tak, to dlaczego pan również nie pomyślał długofalowo, będąc ministrem, że ci ludzie za wtedy 6-7 lat wyjdą z więzienia?
No niestety nie miałem takiej wiedzy, że Trynkiewicz może być niebezpieczny. Przecież zakłada się, że jest proces resocjalizacji, proces leczenia. Ci sprawcy są poddawani procesowi leczenia. I dlaczego mam z góry zakładać, że ten proces będzie nieefektywny i on nic nie przyniesie?
A wtedy dyrektor więzienia, wtedy chyba w Strzelcach Opolskich on siedział, nie podpowiadał panu, że jest ktoś taki jak Mariusz T. i że on wyjdzie w którymś momencie, a cały czas nie jest zresocjalizowany?
Nie tylko dyrektor więzienia, ale nawet ówczesny poseł, pan minister, późniejszy Gowin, który dzisiaj tak chętnie opowiada o swoim sukcesie, no też się ze mną wielokrotnie spotykał i nie sugerował mi, że może ja bym już coś zrobił w tej sprawie, bo Trynkiewicz może być za 6 lat niebezpieczny.
No tylko, że wtedy Gowin nie działał w obszarze sprawiedliwości.
Ale był posłem.
No to, ale to chyba bardziej od pana powinno się wymagać tego, żeby pan miał tę świadomość od posła Gowina.
Bardzo chętnie. Żaden dziennikarz mi tego nie podpowiedział, bo widać nie wiedział o tym, że tak może być. No więc nie miałem właściwości wróżki.
A jeszcze chciałem zapytać, dlaczego Mariusz ten nie został poddany tej słynnej chemicznej kastracji, którą żeście z Donaldem Tuskiem ulepili?
Dlatego, że artykuł 95a, który to umożliwia, został wprowadzony w 2009 roku i ma zastosowanie do skazań, które nastąpią po tym terminie.
A dlaczego nie można było do tej ustawy wpisać również takich przypadków jak Mariusza T., czyli ludzi już odsiadujących wyroki, i dodać im tej chemicznej kastracji do tego wyroku?
No dlatego, że jest zasada ne bis in idem, czyli nie można dwukrotnie wielokrotnie w tej samej sprawie skazywać czy wyrządzać dodatkowej dolegliwości, która na tym samym mniej więcej polega. Musiałaby się mieścić w wyroku. Nie można tego zrobić poza wyrokiem, ani żadnym wyrokiem uzupełniającym. No takie są zasady.
Czyli rozumiem, pan sobie nie ma nic w tej sprawie do zarzucenia.
Bardzo chętnie bym miał, gdyby ktoś mi pokazał, na czym polega moje zaniedbanie. No nie widzę nic takiego, co mogłoby powodować jakieś wyrzuty sumienia.
Zbigniew Świąkalski, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Według gościa kontrwywiadu RMF FM, Mariusz T. nikomu nie zagrozi i to przez najbliższy czas jest przesądzone.
Mariusz T. od ponad 12 godzin jest na wolności, pozostaje pod specjalnym nadzorem policji.
Powtarzamy w faktach ostrzeżenie o gołoledzie.
Mówiliśmy przed kontrwywiadem o niebezpiecznie śliskich drogach na Podlasiu i Pomorzu. Wy dokładacie jeszcze Beskidy.
Gorąca linia RMF FM do waszej dyspozycji.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.